Myślę, że gdybym dostał ten odcinek 10 lat temu, to moje inwestowanie byłoby prostsze, przyjemniejsze i szybsze. Dlatego dzisiaj prosto od serca, o trzech pułapkach, w których byłem ja, jest masa inwestorów. Być może ty też jesteś. Przejdźmy od razu konkretnie do numeru 1. Czy zdarzyło ci się kiedyś mieć genialny pomysł na biznes albo na inwestycje i twoi znajomi bądź rodzina mówili ci, że nie warto ryzykować? Podjąłeś ryzyko i mieli rację, bo nie było warto, bo się nie udało. Drugi raz znowu mieli rację i znowu nie było warto, bo ci się nie udało. Trzeci, piąty, dziesiąty i za 10. razem się udało. I teraz zobacz, oni mieli rację 90%, ale tak naprawdę to ty wygrywasz tym 10. razem. Pesymiści mają z reguły rację, ale optymiści mają kasę. I prawda jest taka, że w dzisiejszym świecie boimy się tego, co ludzie powiedzą. Boimy się nie tylko straty inwestując, ale boimy się też przede wszystkim, co ludzie powiedzą, czyli straty wizerunkowej. Tkwimy w takiej pułapce, że żyjemy w zasadzie swoim życiem, ale ciągle myśląc, co ludzie powiedzą. I teraz spójrz na to z tej perspektywy. Dwie historie. Pierwsza. Czy masz takiego znajomego? Być może masz, może nawet o nim nie wiesz, który od roku 2015, 16, 19, 20 nawet mówi, że czeka, żeby zainwestować w nieruchomości po tym, jak będzie mega korekta, mega krach. Pytanie do ciebie, czy wierzysz w to, że ceny nawet przy mega krachu wrócą do ceny z roku 2014 czy 15, czyli w zasadzie musiałyby spaść o 40, 50, w niektórych miejscach nawet o 60%, żeby dobić do tych cen, które mieliśmy wtedy. Moim zdaniem jest to skrajnie nieprawdopodobne, szczególnie, że w roku 2020 dodaliśmy takie ciche przyzwolenie naszym rządzącym, że można dodrukowywać pieniędzy ile się chce, ile się potrzebuje. Ja w ogóle, jaka jest zasadność podatków w tym momencie, skoro moglibyśmy się umówić, dobra, dodrukowujemy 50% pieniędzy, które są w obrocie, każdego roku nie ma za to podatków, no ale wtedy co by biurokracja, co z biurokracją, co z pracownikami, co z urzędnikami, nie byłoby dla nich zajęcia, nie? Zresztą podatki takie kaganiec, homonto założone na nas, podatników, plus jeszcze dodruk pieniędzy. Więc dużo wskazuje, że faktycznie nie ma szans na tak dużą korektę. I te osoby, które cały czas to powtarzają, być może doczekają się jakiejś korekty i powiedzą, tak, hej, czekałem właśnie na to, zobaczcie, ile czasu powtarzałem, że za chwilę to pierdyknie. Dwa. Rynek kryptowalut myślę, że bardzo też był ciekawym rynkiem do obserwacji, właśnie pod kątem tego, jak ludzie mają krótką pamięć. Mam jeden taki przykład w głowie, ale myślę, że tych przykładów jest cała masa. Gościu, który od roku 2000, dobra, może nie od roku, kiedy Bitcoin wybił 40 tysięcy złotych w dolarach, 40 tysięcy dolarów, to on mówił, że zaraz Bitcoin spadnie. I Bitcoin 40 tysięcy poleciał jeszcze na 69. Ten gościu cały czas mówił, że spadnie, aż w końcu miał rację. Bo przy 69 Bitcoin zaczął zawracać i później spadał, powiedzmy, że przez półtora roku nie śledziłem tego aż tak mocno i ten gość już wtedy powtarzał, lecimy do zera. Więc większość czasu, bo tu mówił tyle, a tu mówił tyle, że będziemy spadać, większość czasu miał rację. Pokasował te tweety stare, więc okazuje się, że dla ludzi on w ogóle wygląda, jakby miał 100% racji. Gościu, który przewidział wielki krach. Problem jest tylko taki, że w momencie, kiedy mieliśmy Bitcoina za 15 tysięcy dolarów, czyli absolutny dołek, ten gość wciąż powtarzał, że lecimy jeszcze na 8 tysięcy. Sporo osób, która go słuchała, może i miała rację, że ten rynek będzie spadał, ale nie było u nich momentu, kiedy by się zreflektowali. I ten gościu jeszcze przez kolejne pół roku cały czas mówił, że czekamy i zaraz spadnie, a rynek po prostu robił co chciał, czyli rósł. Większość osób, która go słuchała, w tym momencie być może miała rację, ale tkwi w ogromnym błędzie. Oni nie wrócili do rynku kryptowalut, a po to sprzedali, żeby do niego wrócić. I teraz już nie wrócą po tak niskich cenach, bo Bitcoin jest już za ponad 50 tysięcy dolarów. Więc znowu zobaczcie, co tu się dzieje. Człowiek, który podżegał ludzi i mówił, że to spadnie, czyli był anty tym trendem wzrostowym, wreszcie się doczekał i miał rację. Ale czy ja chciałbym aż tak bardzo się zafiksować, czy rynek będzie rósł, czy będzie spadał? No nie, bo to jest ten główny problem, w który wpadają inwestorzy. Czekają na perfekcyjny moment, na to, żeby rynek skorygował, a jak rynek skoryguje, to i tak nie skorzystają z tego rynku, bo i nie są na niego gotowi. Najlepszy moment, żeby zrobić coś teraz, jest tu i teraz i zaakceptować, zresztą mówiłem to w ostatnim odcinku, zaakceptować pewne ryzyko, które oczywiście możemy ograniczyć. Więc w pierwszej kolejności taką ogromną pułapką jest myślenie, co ludzie pomyślą. Myślę, że większość z tych ludzi, o których myślisz, że o tobie myślą, wcale o tobie nie myślą, ale jeżeli na ich bazie tego, że wiele razy mieli rację, podejmujesz decyzję, to pamiętaj o tym, że większość razy może i mieli rację, aż do tego jednego razu, gdzie po prostu nie mieli racji. To jest trochę tak, jakbyś miał w liceum dziewczynę, złamała ci serce i mówisz, ty już nigdy się nie zakochasz. Już nie próbujesz. Nie szukasz nowych dziewczyn, nowych związków i stwierdzasz, do końca życia będę sam, bo raz się sparzyłem. Dokładnie tak to wygląda. Idźmy zatem dalej, numer 2. Miałem ogromne szczęście spędzić kilka weekendów z osobami, które mają firmy wyceniane na miliardy złotych, potocznie zwani miliarderami. I chciałbym, żeby każda osoba, która myśli o pieniądzach w taki sposób, wow, jakbym miał pieniądze, to moje życie by się zmieniło, to chciałbym, żeby przeżyła taki jeden dzień albo taki weekend i zrozumiała i poczuła to, co ja poczułem. Takie rozczarowanie. Ale za chwilę powiem Ci, czym rozczarowanie. Spaliśmy w tym samym hotelu, bardzo fajny hotel pięciogwiazdkowy, ale obiektywnie spałem w życiu w lepszych. Jedliśmy świetne jedzenie, ale obiektywnie wiele razy w życiu jadłem lepsze. Na parkingu pod hotelem stały Lambo, Ferrarki, Bentleye, Maybachy, S-klasy, G-klasy. No to powiedzmy, że standard w takim otoczeniu. Część osób przyleciała helikopterem i nawet nie byłem świadom, że latanie helikopterem jest tak dostępne dla normalnej osoby. I zacząłem sobie wtedy myśleć, że jeżeli główny element tego szczęścia, które my w życiu mamy, pochodzi z tego, jak wygodnie śpimy, co dobrego jemy, ewentualnie jak się przemieszczamy i gdzie spędzamy wakacje, to my w zasadzie, większość z nas, która powiedzmy, że zarabia te kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie, jak zaczynasz działać w nieruchomościach, robisz flipy, powiedzmy, niech to będzie te 20, 30, 50 tysięcy miesięcznie, prawda jest taka, że my jesteśmy w stanie już być na spokojnie na tym poziomie, korzystać z tych samych hoteli, jeść to samo jedzenie, mieć podobny samochód. Więc jeżeli większość naszego zadowolenia z życia miałoby pochodzić z tego, to my w zasadzie jesteśmy w stanie to osiągnąć dużo szybciej, niż goniąc za tymi miliardami. Myślę, że żyjemy w takiej iluzji, że jak będziemy mieli więcej pieniędzy, będziemy mieli tą wolność finansową, to nagle nasze życie zmieni się o 180 stopni. I prawda jest taka, że dużo książek, która mówi o tej wolności finansowej, właśnie tak ją prezentuje. Prezentuje ją w formie leżenia na plaży, pod palmą, picia drinka i w ogóle, wiecie, nic absolutnie nie robimy. Może zabrzmi to dość brutalnie, ale byłem w tym miejscu i jest to cholernie nudne miejsce, które wręcz przyrównałbym do tkwienia na etacie, gdzie mam względne bezpieczeństwo, robię jakieś takie nudne rzeczy, tak jak zresztą leżenie na plaży całymi dniami przez kilka miesięcy, nuda do kwadratu. Myślę, że jesteśmy tymi wariatami, którzy uświadomili sobie, że my w życiu wcale nie dążymy do tego, że chcemy leżeć pod palmą i nic nie robić i że satysfakcji z życia nie będziemy czerpać z tego, że nic nie robimy, tylko satysfakcję z życia będziemy czerpać, że robimy coś fajnego, że robimy coś, co nas inspiruje, dodaje nam energii i to jest takie trochę kontrintuicyjne, no bo skoro my mielibyśmy teraz się zacharowywać i robić coś, czego nie lubimy po to, żeby kiedyś leżeć pod palmą, ale my już wiemy, że to leżenie pod palmą nam się wcale nie sprawdzi, to w zasadzie czemu już w tym momencie nie moglibyśmy zacząć patrzeć na to, co robimy jako aha, czyli w sumie, jeżeli ja i tak docelowo będę chciał coś fajnego robić, to mógłbym zacząć robić to coś fajnego już teraz, zamiast dążyć do tej pozornej wolności finansowej. Nie twierdzę, że to jest złe. Może dla kogoś leżenie pod palmą przez 10 najbliższych lat jest celem i sensem życia i to też jest okej. Ale ja wiem, że w większości moich przypadków to był ten moment, kiedy jak leżałem 2-3 miesiące i nic nie robiłem, to byłem załamany. Więc żyjemy tą iluzją i ta iluzja nam jest wciskana, że my nie mając w tym momencie wystarczająco milionów na koncie, nie możemy być szczęśliwi. A prawda jest taka, że w każdym momencie możemy być szczęśliwi, a większość osób, kiedy dochodzi już do dużego majątku, stwierdza, o kurde, teraz muszę ten majątek chronić, bo jak go stracę, to będzie klops. I tutaj przechodzę do punktu numer 3, mojego ulubieńca. Uświadomiłem sobie, że nieruchomości, które wkładają mi co miesiąc pieniądze, jako takie kieszonkowe, są zarąbiście przyjemne. Jest to super, każdemu tego życzę, ale jest coś więcej w wolności finansowej niż tylko te pieniądze, które trafiają nam na konto. Jest to, kim się staliśmy po drodze. Umiem negocjować, umiem sprzedawać, umiem robić duże transakcje, nie boję się tego, wyszedłem na szersze wody, zrobiłem wiele tych transakcji, wierzę w siebie, ludzie we mnie wierzą, ale przede wszystkim ja wierzę w siebie i wiem, że może mi się udać. Wiem, że ja, podejmując wielokrotne ryzyko, które czasem było wręcz wariackie, wychodziłem z tego obronną ręką. Nawet jeżeli bym wszystko stracił. Albo to, że w nieruchomościach jest pewien system, pewien schemat, który my stosujemy, który działa, bo włożyliśmy w to systematykę, to ja będę to robił, dopóki to będzie działać. A skoro jesteśmy przy schemacie, zapraszam Cię na konferencję Flipy 2.0. Link masz poniżej. Jest to konferencja online, podczas której pokazuję konkretne i sprawdzone metody działania na rynku nieruchomości w tym roku. Warto być. Link poniżej. Wracając do odcinka, mam już ten schemat, mam swoją systematykę, realizuję to, co robię. Wiem, że jeżeli nagle zakazują handlu nieruchomościami, nie można inwestować w nieruchomości w Polsce, to wiem, że z tymi umiejętnościami, które mam, czuję bezpieczeństwo, bo robię coś innego. Znajduję gdzieś indziej schemat i zaczynam go powielać. I znowu to działa, bo ja wierzę w siebie, wierzę w to, co zbudowałem. I dla wielu ta wolność finansowa to jest stan konta, pieniądze co miesiąc, ale tak na koniec dnia to bezpieczeństwo, stabilność i poczucie bycia wolnym pochodzi tylko i wyłącznie z tego, kim jesteśmy w środku i kim staliśmy się po drodze. Myślę, że takim idealnym uzupełnieniem punktem 3b jest właśnie, jakie nieruchomości w tym roku wybieram. O tym właśnie mówię na konferencji, więc link masz poniżej. Jeżeli zgadzasz się z tym, co mówiłem w kontekście osób, które mówią mnie, w kontekście iluzji, w której żyjemy i w kontekście tego, że pracujemy nad samym sobą, zostaw komentarz albo suba. Dzięki, na razie.